Reprint 1625. Doroczne obchodzenie Wieczerzy Pańskiej. W roku bieżącym, w niedzielę, 19 kwietnia po godzinie 6 wieczorem, będzie rocznicą ostatniej Wieczerzy Pańskiej, jaką Jezus ustanowił i zalecił jako pamiątkę swej śmierci za nas, mówiąc, czyńcie to na pamiątkę moją. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 19. Już nieraz dawane były w niniejszym piśmie dowody, że ostatnia Wieczerza Pańska była nam przekazana na miejsce żydowskiej Wieczerzy Wielkanocnej, czyli Wieczerzy poprzedzającej ich święta Paschy, i że powinna być obchodzona w tym samym czasie dorocznie. Baranek Wielkanocny przedstawiał Chrystusa, Baranka Bożego, a zabicie tegoż baranka przedstawiało śmierć naszego Pana, przeto śmierć Jego nastąpiła w tym samym dniu, gdy baranek był zabijany. Wykazaliśmy też, że żydowski sposób liczenia czasu był taki, że nasz Pan mógł ustanowić ostatnią wieczerzę tej samej nocy, w którą był wydany, 1 Koryntów rozdział 11 werset 23. W tym samym dniu, w którym umarł. Jako Żyd, znajdujący się pod przymierzem zakonu, będącym na on czas jeszcze w mocy, nasz Pan był zobowiązany najpierw spożywać mięso z baranka figuralnego, a dopiero po tej wieczerzy wziął chleb i wino, które miały przedstawiać Jego własne ciało i krew i ustanowił pamiątkową wieczerzę, którą my i wszyscy Jego wierni od tego czasu obchodzą. Zajmując miejsce figuralnego baranka, nasz Pan mógł być ukrzyżowanym tylko w 14 dniu miesiąca Nisan, zatem obchodzenie pamiątki Jego śmierci przypada równocześnie z rocznicą Święta Przejścia, czyli jest poza figurą tego święta i powinno być obchodzone raz w roku i w tym samym czasie, jak obchodzoną była figura. Widzieliśmy już, że zwyczaj ten był obserwowany w pierwotnym kościele. Przez kilka wieków wierni pańscy stosowali się do żydowskiego sposobu liczenia czasu i wieczerzę pańską obchodzili w wieczór po 13 dniu miesiąca Nisan, który także był rozpoczęciem się dnia 14. Ten sposób liczenia był później zmieniony przez Kościół rzymski, chociaż myśl i zwyczaj dorocznego obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana są dotąd praktykowane w Wielki Piątek przez Kościół rzymski, grecki, syryjski i anglikański. Protestanckie kościoły zmieszały rzymską doktrynę o mszy z obchodzeniem Wieczerzy Pańskiej, chociaż nie mają z sobą żadnej łączności, i z tego powodu nie mają w tym względzie ustalonej metody, lecz praktykują te ceremonie w różnych czasach roku i dnia, rano, w południe, wieczorem, miesięcznie, co dwa miesiące, kwartalnie i tym podobne, nie widząc powodu do pewnej szczególnej daty, a słowa apostoła, ilekroć byście jedli. 1 Koryntów rozdział 11 werset 26, rozumieją jakby znaczyły, kiedykolwiek to czynicie. Naszym wyrozumieniem jest, iż myślą apostoła było, za każdym razem, dorocznie, gdy to czynicie. Niektórzy chrześcijanie popełniają pomyłkę obchodzenia tej uroczystości w każdym pierwszym dniu tygodnia, czyli w każdą niedzielę, ponieważ nie widzą znaczenia tej wieczerzy i jej stosunku do wielkanocnego baranka, i ponieważ zdaje im się, że o podobnym zwyczaju mówi Nowy Testament, tedy pierwszy dzień po sabacie, gdy się zgromadzali na łamanie chleba. Dzieje apostolskie rozdział 20 werset 7. To rzeczywiście świadczy, że łamanie chleba w pierwszym dniu tygodnia było praktykowane w pierwotnym kościele, lecz to wcale nie dowodzi, że było to obchodzeniem ostatniej wieczerzy pańskiej. Przy wieczerzy pamiątkowej owoc winnego krzewu był tak ważnym jak chleb, a jednak nigdy nie jest wspominany w łączności z tymi tygodniowymi zebraniami na łamanie chleba i na modlitwy. Rozumiemy więc, że te zebrania niedzielne były raczej na uprzytomnienie sobie Pańskiego zmartwychwstania, a nie na pamiątkę Jego śmierci. Nie były one pamiątką ostatniej wieczerzy, ale przypominaniem onego łamania chleba przez Pana w dniu Jego zmartwychwstania, kiedy to oczy ich zostały otworzone i rozpoznali Go, a On znikł sprzed ich oczu. Gdyby zebrania te były w celu obchodzenia wieczerzy Pańskiej, byłoby to wyraźnie zaznaczone. Pierwotni uczniowie łamali i spożywali chleb codziennie, tak jak my to czynimy, lecz wspólnie nie schodzili się na to codziennie, a tylko w pierwszym dniu tygodnia, na pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego, a nie na pamiątkę Jego śmierci. Wgląd w tę sprawę przekona każdego, że takie tygodniowe zebrania były rzeczą zwykłą u wszystkich Żydów, którzy jednak zgromadzali się na podobne wspólne uczty w siódmym dniu tygodnia zamiast w pierwszym. Na udowodnienie powyższego oświadczenia przytaczamy z religijnej encyklopedii McClintocka i Stronga co następuje. W rezultacie ścisłego przestrzegania zakonu pod względem święcenia sabatu, było ogólnie przyjętym, że żaden Izraelita nie podróżował w sabat dalej jak tylko na pewien określony dystans zwany sabatowa podróż, ani też nie przenoszono czegokolwiek z domu do domu. Sadyceusze, czyli partia kapłańska, którzy w sabaty potrawy swe spożywali w różnych miejscach, mogli przechodzić z miejsca do miejsca i przenosić wszystko co chcieli, ponieważ uważali te potrawy jako część swych ofiarniczych ceremonii, co rzekomo nie gwałciło sabatu. Faryzeusze zaś, którzy w swych sabatowych jedzeniach, starali upodobniać je do kapłańskich, zetknęli się z trudnościami połączonymi z surowymi przepisami sabatowymi. Sposób obchodzenia wieczerzy Pańskiej. Prostota i pobożność powinny cechować wszystkie nasze sprawy i zebrania religijne, a przykład naszego Pana w tej ostatniej wieczerzy pokazuje powagę, w łączności z prostotą i pobożnością. Przeto w niedzielę wieczorem, 19 kwietnia, po godzinie 18, niechaj wszyscy, którzy miłują Odkupiciela i poświęcili się, aby być Jego naśladowcami w wierze i w praktyce, obchodzą tę drogą pamiątkę Jego śmierci, za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też i za grzechy całego świata. Zgromadźmy się z innymi tej samej wiary, którzy pragną obchodzić pamiątkę tego największego wydarzenia w historii. Ma to być zebranie poświęconych, wierzących w Odkupiciela, lecz jeżeli przyjdą inni czyniący podobne wyznanie, nie wyłączajcie ich, pamiętając, że i Judasz był razem z Panem i z onymi jedenastoma. Pamiętajmy także, iż największy z pomiędzy was jest sługą wszystkich, który myje nogi drugim, czyli wyświadcza choćby najniższe usługi ku oczyszczaniu ludu Bożego z różnych zmaz ziemskich. Emblematy, użyte przez naszego Pana były przaśny chleb i owoc winnej macicy, czyli winnego krzewu. Przaśne placki można łatwo nabyć w każdym żydowskim sklepie wiktuałów spożywczych, a jeżeli nie, to zwykłe sucharki z mąki i wody mogą być użyte. Prawdopodobnym jest, że nasz Pan użył lekkie wino, lecz ponieważ powiedział owoc winnej macicy, można użyć niesfermentowanego soku z winogron, albo soku rodzynkowego, z rodzynek przygotowanych w wodzie. Jest to tak samo owocem krzewu jak byłoby nim upajające wino, a Pan, według naszego zdania, dałby temu uznanie, widząc jak wielu obecnie jest skłonnych do nadużywania trunków, i że małe tylko skosztowanie wina mogłoby być dla niektórych pokusą. Wszystkim biorącym udział w tej pamiątkowej wieczerzy życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego, aby przy obchodzeniu tej drogiej pamiątki śmierci Odkupiciela, mogli jak najgłębiej wniknąć w znaczenie tego, co Chrystus dla nich i dla nas wszystkich uczynił, i aby przez to byli tym więcej ugruntowani i umocnieni do postępowania za Panem aż do śmierci. Niechże tedy każdy samego siebie doświadczy, a tak niech je z chleba tego, i z kielicha tego niechaj pije. 1 Koryntów rozdział 11 werset 28. Wyczyśćcie tedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus, a tak obchodźmy święto, w przaśnikach szczerości i prawdy. 1 Koryntów rozdział 5 wersety 7 i 8. Opublikowane w Straży nr 03-04 z 1970 roku, na stronach 19 i 20.